Chciałem dzisiejszego dnia wrócić do rozważania Księgi Dziejów Apostolskich. Ostatnio w listopadzie rozważaliśmy Księgę Dziejów Apostolskich i znowu zostawiliśmy Pawła na długi czas w bardzo niekomfortowej sytuacji. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zajrzeli do kilku rozdziałów, do fragmentu Dziejów Apostolskich, rozdziałów od 23 do 26. Nie będziemy tego dokładnie rozważać, bo właściwie chciałem z tego obszernego fragmentu wyciągnąć pewne główne rzeczy, które być może zwrócą, przykują naszą uwagę na problem, który zawarłem w tytule dzisiejszego kazania, a właściwie na piękne wyznanie apostoła Pawła. Pan stał przy mnie i dodał mi sił. Bracie, siostro, czy to jest naszym doświadczeniem? Pan stał przy mnie. Byłem utrudzony, byłem umęczony, byłem bez sił, wyzuty z ich, byłem załamany, byłem zatrwożony, nie widziałem przyszłości, nie miałem nadziei, opadłem z sił, ale Pan był ze mną. I to sprawiło, On sprawił, dodał mi sił. Mogłem pójść dalej w drogę. Bracia, siostry, dobre przesłanie. Chociaż jak poznamy tę historię, zobaczymy, że ono się wiąże z bardzo trudnym okresem w życiu apostoła Pawła. A ponieważ długa była przerwa, to troszeczkę przypomnienia. Ostatnio, kiedy zostawiliśmy apostoła Pawła, to trochę wcześniej, niewiele brakowało, żeby zginął z rąk rozścieczonego tłumu. Pamiętacie, drzwi świątyni się zamknęły, tłum go dopadł i zaczął się lincz, z którego w ostatniej chwili wyrwał go oddział rzymski stacjonujący w twierdzy Antonia. I Paweł został ocalony, ale właśnie to rozpoczęło długi okres, naprawdę trudny w jego życiu, a zarazem tak bardzo cenny dla jego pobożności, dla jego doświadczenia, dla jego drogi, ponieważ on mówi w tym fragmencie o drodze, a więc życia w naśladowaniu Jezusa Chrystusa. I dostał się do twierdzy Antonia, gdzie został poddany wstępnemu przesłuchaniu. Ono polegało na tym, że z pomocą biczowania wyciągało się zeznania od więźnia, aby dojść prawdy i już właściwie był przygotowany do tego procederu, kiedy w ostatniej chwili obywatelstwo rzymskie dosłownie uratowało mu skórę. Zwróćmy uwagę, że począwszy od rozdziału 22 do 26, czyli przez 5 rozdziałów Księgi Dziejów Apostolskich, my po prostu czytamy o jakichś przesłuchaniach, o procesie, o jakichś spotkaniach z dziwnymi ludźmi, a właściwie można powiedzieć z wyjątkowymi ludźmi, z największymi tego świata ówczesnego. 5 rozdziałów z księgi, która liczy sobie 28. Czemu? Ponieważ nie możemy zapomnieć o adresacie i celu, dla jakiego ta księga została napisana. Ona została napisana ze względu na Teofila, który był dostojnikiem, a więc wysokiej rangi urzędnikiem rzymskim najprawdopodobniej, który miał jakiś udział w procesie apostoła Pawła. I Łukasz właśnie pisze Księgę Dziejów Apostolskich, żeby zapoznać go z historią wyznawców Jezusa Chrystusa, z drogą, jak mówi apostoł Paweł, ale również z osobą i działalnością apostoła Pawła. I te 5 rozdziałów poświęconych procesowi, który apostoł Paweł przechodzi, nie znajduje się w tej księdze przez przypadek, ponieważ Teofil musi się zapoznać z całą sprawą, aby móc prawdopodobnie bronić apostoła Pawła. Tak przynajmniej myśli wielu biblistów. A więc 5 rozdziałów. Słuchajcie, jakie to było istotne dla Kościoła, który przechodził prześladowanie. Po pierwsze, że ich Pan, jeżeli weźmiemy Ewangelię, otworzymy, to zobaczymy, ile rozdziałów opisuje mękę Pana, Jego spory z przeciwnikami, jak bronił się, jak dowodził prawdy, a później też jego proces, który faktycznie był farsą procesu. I to, jak Pan składał świadectwo, dobre świadectwo, bo przecież nieraz znajdujemy się w takiej sytuacji, kiedy mówimy, Boże, jak ja sobie w tym wszystkim poradzę. Ale właśnie Pan nasz powiedział, nie martwcie się, co macie w tej godzinie mówić. Będzie wam dane. Będzie wam dane. I apostoł Paweł znajduje się dokładnie w takiej samej sytuacji. Rozpoczyna się długi proces, który będzie się ciągnął jeszcze przez jakiś czas. I apostoł Paweł składa dobre świadectwo, dobre wyznanie. Bracie, siostry, czy bylibyśmy w stanie, znajdując się w takiej sytuacji, wytłumaczyć się z naszej nadziei? A co byśmy zrobili? Może byśmy zamknęli usta i byśmy powiedzieli, ja nie przyznam się do niczego, ja nic nie powiem, żeby nie pogorszyć tylko swojej sytuacji, ale apostoł Paweł za każdym razem składał dobre świadectwo. Chciał, żeby Jezus był uwielbiony, żeby Jezus był znany, żeby Jego imię było znane. Również za sprawą Jego więzów, a więc 5 rozdziałów. Ale cofnijmy się jeszcze trochę wcześniej, pamiętacie, jest 3 podróż misyjna apostoła Pawła, jest w Efezie i tam Duch Święty wskazuje mu kierunek. Pamiętacie? Musisz pójść do Jerozolimy, a potem jeszcze musisz Rzym zobaczyć. I apostoł Paweł uchwycił się tego kierunku. Jak tylko to zrobił, pamiętacie, co mówiliśmy? Tyle przeciwności się wydarzyło w samej drodze do Jerozolimy, że nie jeden z nas by się załamał, nie jeden z nas by powiedział dosyć i wielu z nas tak robi. Kiedy w obliczu przeciwności coś pęka w nas i mówimy, nie chcę już mieć do czynienia z ludźmi, ile mnie kosztuje ta wiara? I nieraz gdzieś siadamy w przysłowiowym fotelu, zakładamy kapcie i mówimy, ja już swoje zrobiłem. Niech teraz inni ponoszą koszty. Ale apostoł Paweł trzymał się kierunku wyznaczonego przez Pana. Drodzy bracia, siostry, nie wolno nam stracić kierunku z oczu, który wskazuje nam Pan. Możemy być pewni, że przejdą przeciwności, wiatr przeciwny, okoliczności zniechęcające, ale nam nie wolno stracić z oczu kierunku, który wskazuje nam Pan. Od szafarzy wymaga się tego, aby okazali się wierni. Bracie i siostro, idź, jeżeli Pan wskazał ci kierunek. Jeżeli nie znasz kierunku, wołaj do Pana, aby ci pokazał. Ale potem bądź gotowy, pomimo przeciwności, iść do przodu. My czasem modlimy się, Panie, niech się dzieje Twoja wola, ale wiedz, że często te słowa znaczą co? Przeciwności. Bo jeżeli Pan wskazuje kierunek, to diabeł robi wszystko, żeby cię zatrzymać w tej drodze. I to jest pewne. Ale my chcemy pełnić wolę Pańską. Nie zmienia to faktu, że to, czego doświadczył Paweł od momentu, kiedy dotarł do Jerozolimy, było trudne, wyczerpujące psychicznie, a z tego powodu też kształtujące i ubogacające. Musimy wiedzieć jedną rzecz, bracia, siostry, że to, co trudne, kiedy przychodzimy w zaufaniu i wierze do Pana, może nas ubogacić, będzie nas ubogacało. Jest wyjątkowo kształtujące. Wyjątkowo kształtujące. Paweł, chociaż spodziewał się trudności, zapewne nie spodziewał się, że tak się jego losy potoczą. Że tak będzie wyglądała jego droga do Rzymu. Bo wszystko, pomimo trudności, zapowiadało się całkiem ciekawie. Popatrzmy na pierwszy fragment, Dzieje Apostolskie 24, 10-13. Otwórzmy nasze Biblię. I tam w rozmowie z namiestnikiem Feliksem apostoł Paweł mówi takie słowa. Wiedząc, że od wielu lat jesteś sędzią nad tym narodem, przystępuję spokojnie do mojej obrony. Możesz sprawdzić, że nie upłynęło więcej niż 12 dni, odkąd przybyłem do Jerozolimy, aby się modlić. Nie przychwycili mnie na sporze z kimkolwiek lub na podburzaniu tłumu, ani w świątyni, ani w synagogach, ani w mieście, ani też nie mogą ci dowieść tego, o co mnie teraz oskarżają. Tych pięć rozdziałów to czas przeszło 2 lat z życia apostoła Pawła, w które chcemy zaglądać dzisiaj. W ciągu pierwszych 12 dni rzeczy działy się błyskawicznie. Apostoł Paweł tutaj o tym mówi. Paweł spotkał wielu ludzi i wyglądało na to, że być może jeszcze kolejny miesiąc i on będzie w Rzymie. A więc Pan powiedział i Pan go wystrzeli wprost do Rzymu. Ale jak zobaczymy z dzisiejszego rozważania, Pan miał inny plan. I to też była droga do Rzymu. W tym czasie apostoł Paweł ze schodów prowadzących do twierdzy Antonia złożył świadectwo swojej wiary swoim rodakom, temu tłumowi, pamiętacie? A więc był tłum, rodaków, którzy słuchali go pilnie aż do słów, że został wysłany również do pogan. O tym czytamy w 22 rozdziale, wersety od 1 do 22. Następnie Paweł trafia do twierdzy Antonia, gdzie jedynymi ludźmi, którzy go otaczają, są kto? Legioniści i oczywiście ich dowódca Klaudiusz Lizjasz. To rozdział 22, wersety od 22 do 29. Wkrótce potem staje przed Sanhedrynem, najwyższą radą, radą starszych na czele z arcykapłanem Ananiaszem, który na dzień dobry każe uderzyć go w twarz. A tu chciałbym, żebyśmy się na chwilę zatrzymali i przeczytajmy tę historię. A więc przybywa Sanhedryn i jest przesłuchanie. I oto Paweł, co mówi i co tam się dzieje. Paweł, utkwiwszy wzrok w Radzie Najwyższej, rzekł: mężowie, bracia, ja aż do dnia dzisiejszego żyłem przed Bogiem z całkowicie czystym sumieniem. Ale słowa, co? To nie jest zuchwalstwo, to nie jest przechwałka. Paweł potem wielokrotnie powie: ja naprawdę staram się żyć każdego dnia z czystym sumieniem przed Bogiem. Czy to może być nasze wyznanie? Lecz arcykapłan Ananiasz rozkazał tym, którzy przy nim stali, uderzyć go w twarz. Wtedy rzekł Paweł do niego: uderzy cię Bóg, ściano pobielana. Zasiadłeś tu, aby mnie sądzić według zakonu, a każesz mnie bić wbrew zakonowi? Ci zaś, którzy obok stali, rzekli: arcykapłanowi Bożemu złorzeczysz? Paweł rzekł: nie wiedziałem, bracia, że to arcykapłan. Napisano bowiem: o przełożonym ludu twego źle mówić nie będziesz. To, w jaki sposób zachował się arcykapłan Ananiasz względem Pawła, oddawało w całej pełni, jakim był człowiekiem. I historycy mówią, że był absolutnie bezwzględny, okrutny i znienawidzony przez rodaków. Wyjątkową sprawą było to, że przez 12 lat piastował swój urząd, co było absolutnie niesamowite w rzeczywistości, gdzie arcykapłani sprawowali swój urząd co najwyżej po rok czasu. I to dowodzi tylko, jakim był człowiekiem, jak potrafił się układać z okupantem, jakim intryk był człowiekiem, jakim wpływowym. I historia mówi, że stał się jedną z najpotężniejszych osób w Izraelu w wyniku tych 12 lat sprawowania swojego urzędu. Jednak jak pokazuje historia, to nie tyle Ananiasz przybył na proces Pawła, ile Paweł przybył na jego proces. Ponieważ to, co Paweł powiedział, uderzy cię Bóg, ściano pobielana, tak naprawdę było słowami napomnienia, ale też wyrokiem kierowanym pod adresem tego człowieka. Ściana pobielana. Jeżeli pojedziesz do Izraela, zobaczysz, że to jest mowa po prostu o grobowcach. One były z białego kamienia i je również odnawiano w taki sposób, że po prostu malowano je na biało, między innymi po to, żeby nikt z ludzi nie dotknął zmarłego, prawda, który tam leży. Grób, a w środku kości, ludzkie kości. I apostoł Paweł tak naprawdę, wypowiadając te słowa, wypowiedział proroctwo mówiące o stanie tego człowieka. Ale nawet wtedy należy patrzeć na to, jaką Bożą łaskę, która wzywała Ananiasza do nawrócenia. Wiecie, Bóg jest niesamowity, bo nawet kiedy kieruje tak ostre słowa pod adresem człowieka, to wzywa go do opamiętania. Uderzy cię Bóg ściano pobielana. I jak wiemy z historii, Ananiasz miał jeszcze czas, żeby się opamiętać. Żeby przypomnieć sobie, do czego został powołany, do czego to go zobowiązuje. Ale niestety, gdy wybuchła wojna żydowska w 66 roku, jedną z pierwszych ofiar, które zostały zabite z rąk powstańców, rodaków, był właśnie on i jego brat. Naród tak bardzo nienawidził go, mimo że był arcykapłanem. Wywlekli go spod Pałacu Królewskiego i zabili wraz z bratem. A te wydarzenia dzieją się pod koniec roku 50. Zobaczcie, Bóg posyła apostoła, aby ten przekazywał poselstwo, poselstwo wzywające do opamiętania człowieka, który uważał, że do niego świat należy. Ponieważ Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. Bez względu na historię naszego życia, która ciągnie się za nami, Bóg woła: opamiętaj się i nawróć, przyjdź do mnie, uwierz Ewangelii, zaufaj mojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi. Stań się częścią przymierza. I Bóg daje czas nawet najgorszym ludziom. On nie chce, aby ktokolwiek zginął. My moglibyśmy powiedzieć, a ten niech idzie do piekła. Ale Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. Nie chce, abyś ty zginął, abym ja zginął. I woła nas, woła nas, woła nas. Bardzo mi się podoba to, co kiedyś powiedział Robert Merecz, pastor, iż Bóg wiadomość o sądzie w proroctwach przekazywał z nadzieją na to, że to się nie stanie. Mówił to po to, żeby ludzie się opamiętali i zawrócili ze swojej drogi. Ponieważ Bóg nie chce wykonywać tego, co zapowiada na temat sądu. Bóg chciałby widzieć narody, które się opamiętują, które przychodzą do wiary i które oddają mu cześć. Nie chce sądu, ale jest Bogiem sprawiedliwym. Po przesłuchaniu przez Sanhedryn kolejne dwa dni spędził Paweł w drodze w eskorcie 270 potężnych facetów. 70 jezdnych i 200 legionistów pieszych w drodze do Cezarei, ponieważ miał stanąć przed namiestnikiem. Później, jak czytamy w Słowie Bożym, tam miał okazję ponownie złożyć świadectwo i bronić się przed znowu Sanhedrynem, a więc znowu Ananiasz miał okazję wysłuchać słów Pawła, jego obrony, ale też przed namiestnikiem Feliksem i jego żoną Druzyllą. I teraz słuchajcie, chciałbym, żebyśmy tutaj też na chwilę się zatrzymali na tych dwóch osobach. Przeczytajmy, Dzieje Apostolskie 24-27. Po kilku dniach przybył Feliks z żoną swoją Druzyllą, która była Żydówką. Kazał więc sprowadzić Pawła i przysłuchiwał się mu, co mówił o wierze w Jezusa Chrystusa. Lecz gdy zaczął mówić o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości, o przyszłym sądzie, Feliks zaniepokoił się. Na teraz dość, odejdź. W sposobnej chwili każe cię zawezwać. Zarazem miał nadzieję, że Paweł da mu pieniądze, dlatego też posyłał po niego części i rozmawiał z nim. Po upływie dwóch lat nastał po Feliksie Poncjusz Festus, pragnąc okazać Żydom przychylność, Feliks pozostawił Pawła w więzieniu. Posłuchajcie, jakie poselstwo my ludziom głosimy? Przyznajcie, że najczęściej mówimy: Bóg cię kocha. Bóg jest dobry. Ale apostoł Paweł, kiedy stanął przed Feliksem i jego żoną Druzyllą, zaczął im mówić o usprawiedliwieniu, a więc tak, o ofierze Jezusa, o przymierzu, o potrzebie zaufania, o odkupieniu, jakie jest w ofierze Jezusa Chrystusa, ale też mówił im o wstrzemięźliwości, jak Jan Chrzciciel kiedyś, pamiętacie? Do Heroda. I o przyszłym sądzie. To też im mówił. I warto by było, żebyśmy zobaczyli, jakimi ludźmi był Feliks i Druzylla. Feliks był niesamowicie ciekawą postacią, bo nie wiem, czy wiecie, ale był pierwszym namiestnikiem rzymskim, który został do tej godności wyniesiony z pozycji niewolnika. To jest niesamowita historia. Był niewolnikiem, ale dzięki Neronowi i swojemu bratu został podniesiony do godności namiestnika rzymskiego. Ale gdy tam dotarł, okazało się, że był człowiekiem pełnym intrygi, okrutnym i bezwzględnym. Nie dziwi więc, że kiedy Paweł mówi o usprawiedliwieniu, wstrzemięźliwości i przyszłym sądzie, Feliks się niecierpliwi i wierci na swoim krześle. A kim była Druzylla? Czy coś na jej temat wiemy? To była córka Heroda Agrypy I. Kobieta, która dla małżeństwa z Feliksem zostawiła swojego prawowitego męża po to, żeby wspiąć się wyżej. Zobaczcie, jakie poselstwa apostoł Paweł mówi. Mówi im o sprawiedliwieniu, ale mówi również o rzeczach, które wskazują na ich grzech. Tak jak Pan Jezus kiedyś rozmawiał z Zacheuszem, pamiętacie, w domu? O czym oni tam rozmawiali? Tylko o tym, że Bóg cię kocha? Jezus wskazał mu na zakon i powiedział, co jest napisane o tym, kto został przyłapany na kradzieży. Dlatego Zacheusz wychodzi i mówi, oddam tyle i tyle, ponieważ to było wypełnieniem zakonu. Pan Jezus rozmawiał z nim o jego życiu, o jego cieniach tego życia i pokazał mu, jakie jest rozwiązanie, które pokazuje Słowo Boże. Drodzy, my mówiąc o Jezusie, oprócz tego, że mówimy, że On kocha człowieka, że On oddał życie swoje i że przez Niego jest usprawiedliwienie z wszelkiego grzechu, musimy również rozmawiać na te trudne tematy, na istotę problemu, jaki znajduje się, czy jakim jest, jaki jest w życiu tego człowieka. I również ta dwójka otrzymała przywilej wysłuchania Ewangelii, ale jak to się skończyło? Na teraz dość. Odejdź. Zawezwę cię w stosownej porze. Ale posłuchajcie, kto wyznacza stosowną porę? Człowiek w swojej pysze mówi, jutro będzie lepszy dzień na słuchanie Ewangelii. Ale to był najlepszy dzień na słuchanie Ewangelii, kiedy byli oboje razem, Feliks i Druzylla. Słowo Boże mówi tylko taką jedną rzecz. Dziś, jeśli głos Jego usłyszysz, nie zatwardzaj swego serca. Słowo Boże mówi, nie jutro, ale dziś jest dzień zbawienia. Dziś jest dzień łaski. Jeżeli Pan mówi dzisiaj do ciebie, to nie mów, że jutro będzie lepszy dzień albo że posłuchasz tego, gdy będziesz w lepszym nastroju. Wcale nie musisz mieć dobrego nastroju, żeby słuchać. Może właśnie potrzebujesz być złamany, zawstydzony, skonfrontowany z prawdą, aby usłyszeć. Aby usłyszeć. I jak mówiłem, słuchajcie, do tego czasu wszystko działo się pięknie. 12 dni, tyle wydarzeń. W Jerozolimie, po drodze do Cezarei, w Cezarei. I wydawałoby się, jeszcze miesiąc i Paweł w takim tempie, to będzie w Rzymie i stanie przed cesarzem. A dzieje się rzecz dziwna. Zobaczcie, 27 werset. Feliks postanowił zatrzymać Pawła w więzieniu na 2 lata. Taki kaprys. By spodobać się Żydom, by im zaimponować, ponieważ dokonał pewnej rzezi w Cezarei i w ten sposób chciał jakoś odzyskać twarz, co absolutnie mu nie pomogło. I Paweł zostaje w więzieniu na 2 lata, zapomniany. Dosłownie. I człowiek wtedy zadaje sobie pytanie, jaki jest sens w tym wszystkim? Szkoda czasu. Póki mam siły, póki mój rozum jest jasny, trzeba przejść do przodu. Ale wiecie, to Pan wyznacza czas. I oprócz tego, że my coś robimy dla Pana, że my Mu służymy i chwała Panu, że mamy serce do tego, to Pan przede wszystkim zabiega o pewną rzecz. Nie może być tak. On nie chce, żeby ten, kto należy do Niego, stanął przed Nim niegotowy na to spotkanie. I najprawdopodobniej Paweł, mimo tych wszystkich zasług, potrzebował czasu sam na sam z Bogiem w Jego ramionach, w ramionach Pana, by być kształtowany, by być prostowany. ponieważ nie był idealnym człowiekiem. On o tym mówi. Bracia, ja nie myślę o sobie, jakbym pochwycił, ale zmierzam do przodu, zmierzam do celu, do nagrody w górze. 2 lata. Jaki to ma sens? Więc Pan zatrzymał Pawła na 2 lata, aby go kształtować sam na sam i to dosłownie. I chciałbym, żebyśmy teraz zobaczyli, jak potem Paweł będzie wspominał ten czas, pisząc do Tymoteusza z innego więzienia, ale wspominając swoje pierwsze przesłuchanie. I zobaczcie, o czym napisał. 2 Tymoteusza 4:16-18. W pierwszej obronie mojej, czyli chodzi mu o te wydarzenia, nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii i aby je słyszeli wszyscy poganie. I zostałem wyrwany z paszczy lwiej. Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla królestwa swego niebieskiego. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Apostoł narodów. Ten, który tysiącom zwiastował Ewangelię, przez którego służbę nawróciło się tyle ludzi, oczywiście za sprawą działania Ducha Świętego, ale on był tym narzędziem przecież. I on w tym czasie mówi: nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Boli? Boli. Felix pozwolił, by go odwiedzano, ponieważ był więźniem rzymskim. Nie udowodniono mu winy. On też nie znajdował w nim winy, więc po prostu nie był on ani skuty, ani skrępowany. Po prostu był w takim areszcie. A Paweł mówi: w czasie mojej pierwszej obrony nikogo przy mnie nie było, byłem sam. I teraz sobie wyobraźcie, ten tłum rodaków, braci, ale nie, wiecie, braci w Chrystusie. Potem twierdza Antonia, to całe mnóstwo tych legionistów, potężnych facetów. I ani brata, ani siostry. Sanhedryn w całym swoim gniewie i chęci zgładzenia Pawła. I ani jednego brata i siostry. W drodze do Cezarei 270 facetów. I ani jednego brata i siostry. I później w Cezarei, ważni tego świata, i ani jednego brata i siostry. W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było. Ale dobrze, że Paweł potem dodaje pewną rzecz. Ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił. Bo wiecie, tak czasami jest w życiu. Płyniemy jak pstrągi w górę rzeki. Do celu, jest cel, płyniemy. Siłujemy się z tym prądem. Obok nas drugi tam, wiecie, pstrąg. I tu następny, ale my przemy, bo my mamy zadanie. I w pewnym momencie jakaś ręka chwyta nas i wyciąga na brzeg. Wszyscy popłynęli, a ty leżysz. I bracia i siostry, dziękować Bogu, kiedy to jest ręka Pańska. Kiedy Pan nas wyciąga i mówi: mamy do pogadania. Fajnie, że służysz, fajnie, że robisz te wszystkie rzeczy, ale słuchaj, jeżeli nie będę cię kształtował i ty staniesz niegotowy, to będzie dla mnie największą stratą, bo ja chcę mieć ciebie na zawsze. Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego, zachowa. Po co? Dla królestwa swego niebieskiego. Pan chce mieć ciebie. Służba jest ważna, ale Pan sobie poradzi również. Ty jesteś ważną. Chce cię wziąć i mieć dla siebie. I jeżeli zachodzi taka potrzeba, Pan nas zatrzymuje, słuchajcie. Ja mówię, musimy porozmawiać. I wiecie, apostoł Paweł na pewno coś musiało go zaboleć mocno. Tylu ludzi. Pamiętacie, jak był w Efezie? Wszyscy mieli siestę, a on nauczał w tym czasie. Wcześniej pracował, później pracował, a w czasie tej siesty nauczał. Tak bardzo się poświęcał i został sam. Później jak będzie zeznawał przed królem Agryppą, powie takie słowa: ponieważ jednak opieka Boża czuwała nade mną, aż do dnia dzisiejszego ostałem się. Widzicie to słowo ostałem się? Ostałem się, znaczy przetrwałem. Niewiele brakowało. Nie, on nawet mówi, wyszedłem z tego. On mówi, ostałem się, dając świadectwo małym i wielkim w tym wszystkim. Słowo Boże mówi, Bóg mówi do nas z Biblii, choćby ojciec i matka mnie opuścili, jednak Pan mnie przygarnie. Psalm 27. Albo Izajasz, 41 rozdział. Nie bój się, bo ja z tobą. Nie lękaj się, bo ja Bogiem twoim. Wzmocnię cię. Dam ci pomoc. Podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Bracia i siostry, z tego dzisiejszego fragmentu wynika, że ludzie mogą nas opuścić. Ludzie są zawodni. My też czasami opuszczamy innych. Zgodzicie się? My też czasami nie odwiedzimy człowieka w potrzebie. My też czasami nie dostrzegamy, no bo nie ma czasu. Ale choćby cię wszyscy opuścili, Pan cię przygarnie. Pan poda ci swoją prawicę i wzmocni cię. Potrzebujemy takiego czasu, by zobaczyć ja i Pan i moje życie tylko dzięki Niemu. I wszystko, czego potrzebuję do życia i pobożności, to jest On. On jest źródłem, bo my czasami o tym zapominamy. Jeżeli dzisiaj myślisz, że cię nikt nie rozumie, bo znalazłeś się w takiej sytuacji, albo dokładnie czujesz się opuszczony przez wszystkich i zapomniany, to jeżeli kochasz Jezusa, chcę ci powiedzieć, On jest przy tobie. I nie chodzi o to, że ty masz to poczuć. Ty zobacz, co mówi Słowo Boże, bo Bóg zapewnia. Ja cię przygarnę, choćby cię wszyscy opuścili. Ja jestem z tobą. Powiem więcej, bracie i siostry, nie miej za złe, że cię ludzie opuścili albo że cię nie rozumieją. Ciesz się, że na Panu, swoim Bogu, polegać możesz. I czasami potrzebujemy tego doświadczyć, by zobaczyć, a Pan jest ze mną. By przypomnieć sobie, że moje życie zależy od Niego. A w Jego ręku po prostu jest bezpieczne. Na zakończenie chciałbym przeczytać pewien fragment. To znowu jest z rozmowy Pawła z królem Agryppą. Bo to nam pokaże, po co Bóg zatrzymał Pawła. No wierzę, że Paweł tutaj w tej relacji przez jedno zdanie wskazuje nam, o co chodziło, że Bóg chciał go kształtować. Bóg chciał go ułożyć dobrze do jeszcze zadania, które jest przed nim, ale też do sprawowania pobożnego życia. Dzieje apostolskie 26:13-18. Ujrzałem o królu w południe, w czasie drogi, światłość z nieba. A więc Paweł, zobaczcie, znowu dzieli się swoim świadectwem. Lubimy to robić? Jesteśmy gotowi, by podzielić się świadectwem? Dobra szkoła przy okazji nabożeństwa albo kościoła ulicznego. Bardzo dobra szkoła. A więc ujrzałem o królu w południe, w czasie drogi, światłość z nieba, jaśniejszą nad blask słoneczny, która olśniła mnie i tych, którzy jechali ze mną. Gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos do mnie mówiący w języku hebrajskim. Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? No, Bóg mówi w zrozumiały sposób do nas, prawda? Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać. A ja rzekłem, kto jesteś, Panie? A Pan rzekł, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale powstań, stań na nogach swoich, albowiem po to ci się ukazałem, aby cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, w których mnie widziałeś, jak również tych, których ci się pokażę. Wybawię cię od ludu tego, od pogan, do których cię posyłam, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości, od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów przez wiarę we mnie, współudziału z uświęconymi. Widzisz, jaki Bóg ma cel? Przypomnę jeszcze to ostatnie zdanie. Bóg pragnie otwierać oczy, odwracać człowieka od ciemności do światłości, od władzy szatana do Boga, aby człowiek dostąpił odpuszczenia grzechów i przez wiarę w Niego współudziału z uświęconymi. I wierzę, że troską Pana było, aby Paweł, głosząc Ewangelii, sam nie odpadł. I Pan to widział, że on potrzebuje, wiecie, przerwy. On potrzebuje wytchnienia, on potrzebuje po prostu czasu, kiedy on będzie mógł go ułożyć. I to jedno zdanie chciałbym na koniec. Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać. Co to jest, wiecie, co to jest za obraz? William Berkeley twierdzi, że to jest obraz młodego wołu, który jest przyuczany do chodzenia w jarzmie. Młody wół, narowisty. Gdzie on będzie w jarzmie chodził? On chce na łąkę. On, pan i władca łąki, po prostu chce chodzić, gdzie mu się podoba. A tu mu jarzmo zakładają, żeby szedł i orał. I William Berkeley podaje, przeczytam to jako cytat. Mamy tu młodego wołu, który uczy się chodzić w jarzmie. Młody wół był niesforny. Trzeba było posłużyć się fortelem, żeby nauczyć go chodzić w jarzmie. Jak w czasie orki oracz jedną ręką prowadził pług, drugą trzymał ostry kij tuż przy nogach wołu. Kopiąc, zwierzę narażało się na ukłucie. To był ten oścień. Blisko nóg wołu. Jak wierzgał, to go kuło. Więc szedł równo. Przy zaprzęganiu go do wozu na przodzie umieszczano poprzeczną obelkę najeżoną zaostrzonymi kołkami, które raniąc poskramiały zwierzę, gdyby chciał za mocno ciągnąć swoją drogą. Co to nam mówi? Bo Paweł nigdzie o tym zdaniu nie mówi wcześniej. Akurat tutaj je cytuję. Pawle, ja muszę cię ułożyć. Zaufaj mi. Zatrzymaj się. Pawle, ja cię wyprawiłem do Rzymu i ty tam dojdziesz. Ja cię tam zaprowadzę. Na koszt firmy. Kościół nie poniesie żadnych pieniędzy. Cesarstwo cię tam doprowadzi. Ale teraz jest czas, kiedy ja muszę cię ułożyć. Abyś nie zszedł z drogi, o której sam mówisz. No bo słuchajcie, nie ma ludzi bezbłędnych. Biblia jest pełna przykładów bohaterów wiary, którzy dobrze zaczęli, a jak skończyli? Znamienita większość tych bohaterów skończyła źle. Ale Bóg w swojej miłości chce, abyśmy doszli do celu. Jezus jest dobrym pasterzem. Dobrym pasterzem. Zna się na ludziach. I chce nas przygotować na spotkanie ze sobą. Jeżeli apostoł narodów potrzebował czasu sam na sam z Panem, to myślicie, że my nie potrzebujemy? Potrzebujemy. Potrzebujemy takiego czasu, kiedy Pan może nas kształtować. Pan stał przy mnie i dodał mi sił. On jest z nami, kiedy kroczymy z Nim. Nie wierzgajmy, kiedy przychodzi trudny czas. Być może Pan właśnie cię układa. Amen.